Dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, jest ze mną dzisiaj Jana Kim.
Cześć.
Cześć. Nagrywamy ten odcinek, żeby pokazać, jak wyglądają nieruchomości na Ukrainie w trakcie wojny. Czy ceny nieruchomości spadają, czy ceny rosną, czy ludzie tam działają na tym rynku, czy deweloperzy budują. Tak, żebyśmy pokazali właśnie w tym materiale, co tam się na tej Ukrainie w kontekście nieruchomości dzieje. Zaprosiłem Ciebie, żebyś o tym porozmawiała, ponieważ raz się znamy, a dwa, że pochodzisz z Charkowa, prawda?
Tak, zgadza się.
Więc będziemy też się posiłkowali notatkami, no bo tych informacji jest dużo. Powiedz może na początku, skąd mamy te dane, skąd mamy te informacje na temat tego rynku?
No starałam się zbierać takie dane, które pokazują cały obraz tego wszystkiego, co się dzieje, ponieważ jeżeli chodzi o takie oficjalne statystyki, to teraz mamy z tym problem, ponieważ no z wiadomych przyczyn, że teraz ciężko jest jakąś statystykę oficjalną w ogóle zebrać. Rozmawiałam z deweloperami, którzy tam nadal są, rozmawiałam z pośrednikami, którzy tam też sprzedają, wynajmują. Rozmawiałam też z fliperami, którzy też flipują nadal w niektórych miastach, więc sporo informacji takich zebrałam od ludzi, którzy rzeczywiście dalej tam są i dalej działają na rynku.
Tak, no i nagrywamy to w kwietniu 2024 roku, więc w momencie publikacji może się coś wydarzyć, co sprawi, że te dane mogą być nieaktualne oczywiście. Natomiast no, wojna już trwa dłuższy czas, no i przez ten czas pokażemy, jak to wyglądało. Zacznijmy może od tego, o jakich miastach będziemy mówić. No bo tak, Lwów mamy na zachodzie przy naszej granicy, Kijów stolica jest powiedzmy w środku, no i na wschodzie mamy Charków, tak? Każde z tych miast jest inne. Jak tam wygląda dzisiaj życie ludzi? Zacznijmy po prostu od tego.
Powiem, że o Charkowie nawet nie ma o czym mówić, ponieważ tam nic się teraz nie dzieje, ponieważ to jest najbardziej zniszczone miasto. My dzisiaj w tym odcinku będziemy raczej się skupiać na Kijowie oraz Lwowie, ponieważ te miasta są podobne, jeżeli chodzi o dynamikę rynku i o ceny. Też o flipowaniu to możemy porozmawiać w takim mieście, które się nazywa Dnipro. To jest też jedno z największych miast, które było najmniej zniszczone przez tą wojnę na ten moment.
Zacznijmy może od takiego pytania, żeby pokazać ludziom, jak wygląda ta sytuacja. Czy deweloperzy na Ukrainie dalej budują budynki i mieszkania?
Wszystko na pewno się nie zatrzymało. Jeżeli mówimy o Charkowie, to prawie 90% budowy w ogóle stanęło. A jeśli mówimy o Kijowie i Lwowie, to około 70% budowy stanęło, ale nadal budują dalej te 30% takich najbardziej, największych, najbardziej ryzykownych deweloperów. Jeżeli mówimy o Kijowie, to w ciągu roku było zrealizowano i oddano do użytkowania prawie 5 budynków, a cała Ukraina to około 50 budynków. Jeżeli mówimy o obwodzie kijowskim, to w obwodzie kijowskim się znajdują około 45 wszystkich budynków, które były oddane do użytkowania, więc no ta jakby więcej niż połowa prawie.
Te budynki, które są budowane, to one są w standardzie premium, czy to są zwykłe, normalne budynki?
Te nowe budynki, no teraz trzeba odróżnić w ogóle, że w Ukrainie są dwa segmenty rynku. Są te stare bloki, jak w Polsce, te z wielkiej płyty, a są nowe bloki. I te stare bloki, które mają już ponad 10 lat, nie są uważane za bezpieczne na ten moment. I te nowe bloki, które teraz budują, już mają całą infrastrukturę, to budowane są w takiej technologii monolitowo-szkieletowej. I tam jest już w tych budynkach wszystkie generatory takie przemysłowe, które też uruchamiają windę czy na przykład pompę wody, żeby ludzie też mogli mieszkać normalnie tam, komfortowo się czuć.
Okej, okay, czyli jakby trend jest taki po prostu, że ludzie wolą i chcą mieszkać w tych miejscach, które w razie jakiegoś wydarzenia są zasilane awaryjnie i można tam po prostu jakiś czas funkcjonować w takiej sytuacji kryzysowej, a te starsze bloki no, są już niechętnie wybierane z tego powodu.
Niechętnie wybierane i też ceny takich bloków też nie idą do góry. Też zauważyłam taką taką tendencję, że ludzie wybierają takie budynki nowe, które mają te generatory i te budynki, które już przeżyły ten poprzedni sezon grzewczy, bo wtedy ludzie wiedzą, że w następnej, jakby w tą następną zimę będą mieli też komfort i ogrzewanie. Bo dużo budynków było zniszczone i kiedy były zniszczone te stacje elektrostacje?
Przepompownie, elektrownie, no.
Tak, kiedy były zniszczone te elektrownie, no to wiele budynków zostało bez ogrzewania i bez wody, a nawet bez uruchomionej windy, więc ludzie na to teraz patrzą. Jak wybierają te mieszkania, to jest jednym z głównych czynników, żeby był ten generator, żeby było to bezpieczeństwo oraz żeby była ta infrastruktura wokół budynku, sklepy, tam żłobki i tak dalej. I też jak wybierają ludzie mieszkania, gdzie są żłobki, to też wybierają takie, gdzie w żłobkach na przykład jest jakiś pokój bezpieczny, który jest...
Taki schron, tak?
Taki schron, tak. Albo na poziomie minus jeden, albo gdzieś tam w parkingu, bo to jest jeden z takich głównych czynników, na które teraz ludzie patrzą.
Nie, no tego rzeczywiście u nas nie ma. W Polsce nikt się nie sugeruje takimi rzeczami, czy jest generator, czy nie, więc to jest coś innego. No ale poruszyłaś temat cen, więc powiedzmy, jak wyglądają te ceny, no skupmy się na tym Lwowie i na Kijowie, jak wyglądają ceny dzisiaj, jak wyglądały przed wojną?
Przed wojną już ceny były wysokie i w ogóle ten rynek był bardzo dynamiczny. Jeżeli chodzi o Lwów, to był w ogóle boom budowy. Oczywiście po wojnie no, ta budowa, jednak ta ilość budowy spadła. Ceny w Lwowie i Kijowie są bardzo podobne, tylko ta dynamika zmiany się różni. Na przykład na początku wojny to w Kijowie ceny spadły. Ceny spadły, ludzie zaczęli się przeprowadzać i migrować do Lwowu czy do innych miast tam, gdzie jest bliżej do Polski, bo tam było bezpieczniej i tam rakiety po prostu nie przelatywali, tak? Ale już w 2023 roku jednopokojowe mieszkanie w Kijowie już, które kosztowało wcześniej na przykład 55 tysięcy euro, to już kosztowało 65 tysięcy euro, czyli tak plus minus na 10 tysięcy euro drożało. We Lwowie cały czas te ceny szły do góry i teraz idą też do góry. Ja powiem, że we Lwowie rok do roku zmiana jest prawie plus 25% do ceny. Jeżeli mówimy o Charkowie, no to ceny te mocno spadły, prawie o połowę niestety, bo jest bardzo dużo zniszczonych budynków i w Charkowie niestety jest bardzo dużo tych starych budynków, które były budowane jeszcze w Związku Sowieckim i nie mają ani parkingu podziemnego, gdzie można się schować, ani nie mają generatorów oczywiście, więc no i mają też 16-17 pięter, a to teraz jest uważane za najbardziej niebezpieczne.
Okej. Czyli można by powiedzieć, że w miastach, gdzie ten zasięg rakiet no nie dociera, jest bezpieczniej, gdzie jest mniej tych ataków rakietowych, no to tam te ceny nieruchomości rosną, no bo ta ludność ze wschodu jedzie na zachód, tam gdzie jest bezpieczniej, po prostu zajmuje te mieszkanie i dlatego też te ceny idą do góry. No ale w związku z tym możemy też porozmawiać o cenach najmu, no bo ceny nieruchomości to jest jedno, to wynika też z tego, że rosną ceny materiałów budowlanych i tak dalej wszędzie na świecie. No ale pytanie jak z najmem?
Najwyższe ceny, jeżeli mówimy o najem, to najwyższe ceny nieruchomości notuje się w Kijowie i Lwowie, no w sumie w tych największych miastach. Na początku w Kijowie ceny wynajmu też były niskie i teraz już w sumie powróciły do tych przedwojennych czasów, ale jakby w dolarach nie powróciły, a w hrywnach, czyli w ukraińskiej walucie, już powróciły. A jeżeli wcześniej na przykład uznawano, że zwrot z wynajmu to był około na poziomie 11, 12 czy nawet 15%, to teraz te stopy zwrotu z wynajmu spadły i teraz jest na poziomie na przykład 6%, czyli mniej więcej tak samo jak na tych zwykłych mieszkaniach w Warszawie czy w ogóle w Polsce. Są takie obiekty biurowe, czyli komercyjne nieruchomości, gdzie te zwroty są na poziomie 11 czy nawet 20% nadal, mimo tego, że tam nie ma teraz większej ilości najemców. Dalej te biurowce są budowane w bardzo takiej zaawansowanej technologii i dlatego dalej przynoszą ten zysk. Jeżeli mówimy o mieszkania, to w 2023 roku, czyli rok poprzedni, w Kijowie jednopokojowe mieszkanie można było wynająć za 400 euro. Teraz takie mieszkanie kosztuje około 500, 560, a 550 czy 600 euro. Takie same ceny są w Dnipro. Lwów jest trochę droższy od Kijowa. We Lwowie jednopokojowe mieszkanie teraz można wynająć za 550-650 euro miesięcznie. Większe mieszkania, szczerze mówiąc, nie są dość popularne teraz, czyli największe mieszkania, które są popularne, to w metrażu około 70 czy 75 metrów kwadratowych, mają dwie sypialnie dla takiej niewielkiej rodziny. A największe mieszkania niestety na rynku są teraz puste, bo ludzie jakby opuścili te mieszkania i wyjechali z kraju. No, jeżeli mówimy o dochodu z wynajmu, takiego komercyjnego, to na przykład w Bukowelu czy w Truskawcu warto nadal postawić na apartamenty hotelowe, bo takie deweloperzy jak na przykład Ribas dalej tam budują te apart hotele i też mają takie firmy, które tym wszystkim zarządzają. Dlatego kupowanie mieszkań w jednym z zachodnich regionów z założeniem, że wszyscy po prostu tam będą mieszkać, jest błędne. Raczej jakby, jeżeli chodzi o same posiadanie mieszkania, to można rozważyć wszystkie zachodnie regiony, tak? Ale jeżeli mówimy o posiadanie mieszkania jako inwestycję, no to ten Bukowel, czy Truskawiec, czy wszystkie te miasta, które są obok Karpaczu, są bardzo popularne nadal.
Ceny nieruchomości, które się kupuje albo które się wynajmuje, to jest jedno, ale powiedziałaś też, że są osoby, które flipują na Ukrainie, czyli kupują, remontują albo nie i sprzedają te mieszkania drożej. Opowiedz coś proszę o tym, no bo pewnie znasz bezpośrednio takie osoby, które to robią.
Tak, znam takich ludzi, którzy na przykład w Dnipro flipują. Teraz ta sytuacja trochę mniej dynamiczna, ale na przykład w 2023 roku, no jak zawsze, ludzie, którzy podejmują ryzyko, ci flipują. Ludzie, którzy nie chcą tego ryzyka, ci nie flipują. I na przykład rok temu w mieście Dnipro stawki zakupu mieszkania od dewelopera, czyli taki normalny deweloper w podwyższonym standardzie, który buduje, stawki wynosiły około 1000 euro za metr kwadratowy. Takich stawek już w ogóle nie ma w Polsce. Poprzez kupno i sprzedaż na przykład za 3 miesiące, nic nie robiąc, żadne tam flipy na ładnie, na brudno i tak dalej, czyli w ogóle nic nie robiąc, można było na metrze kwadratowym zarobić 250-300 euro za około 3 miesiące i to wszystko schodziło. I nawet są tacy fliperzy, którzy flipują dwa razy, czyli już robią cesję raz i ta osoba, która kupuje, to też jest fliperem. I za kilka miesięcy, kiedy budynek jest już kompletnie oddany do użytkowania, już znowu flipuje do już takiego klienta, który kupuje to dla siebie.
No właśnie, bo dobrze poruszamy ten temat, bo teraz jest straszna nagonka na fliperów, po prostu fliperzy to jest największe zło w mediach. No ale właśnie też mówimy o tym, że tam, pomimo tego, że jest wojna, ludzie kupują mieszkania, jeszcze jeden od drugiego flipuje i też na tym zarabia, pomimo tego, że jest wojna. Więc też chciałem właśnie nagrać ten odcinek, żebyście zrozumieli, że no, ludzie zajmują się nieruchomościami niezależnie od tego, czy jest wojna, czy nie jest wojna i po prostu robią to, ludzie tam żyją, mieszkają. Też trzeba by było dodać do tego, że no, u nas robienie flipów jest powiedzmy legalne na tej zasadzie, że płacimy od tego podatki i te źródła, z których zakupowane są nieruchomości pieniędzy, no są powiedzmy legalne, tak? Natomiast na Ukrainie zakładam, że robienie takich flipów może się mieć niewiele wspólnego z podatkami, nie?
Powiem tak, że nie ma wiele wspólnego i teraz akurat w czasie wojny jeszcze bardziej się ceni ta gotówka i też tempo takiej transakcji. Fliperzy oczywiście wszyscy są gotówkowymi klientami i teraz deweloperzy nie chcą czekać na żadne tam decyzje banków odnośnie kredytów. Doceniają takiego klienta, który przychodzi, kładzie pieniądze na stół i wtedy deweloperzy też dają spory rabat na ten moment, ponieważ no taki jakby szybkość decyzji teraz jest najważniejsza, jeżeli chodzi o ten rynek i tą dynamikę i to, co się dzieje na froncie.
No mam jeszcze pytanie dotyczące programów rządowych, które związane są z mieszkaniami. Czy jest coś takiego na Ukrainie obecnie?
Tak, tak samo jak w Polsce, po prostu to trochę inaczej wygląda, żeby ten rynek jednak wewnętrzny dalej działał. I żeby też pomagać ludziom, którzy są na froncie i ich rodzinom. Program Dom dla Wszystkich był uruchomiony w październiku 2023 roku i do tej pory z tego programu skorzystało prawie 1000 ukraińskich rodzin. To są w większości żołnierze, funkcjonariusze takich specjalnych służb. Program umożliwia nabycie mieszkania w wielorodzinnym budynku, ale też nie w starych blokach, co jest bardzo ważne, czyli to też tak pompuje popyt na te nowsze, na te bardziej bezpieczne budynki. No i oczywiście, jeżeli mówimy o takie regiony okupowane przez Rosję, to niestety oczywiście mieszkania w tamtych okolicach są wyłączone z programu. Powierzchnia mieszkania jest też ustalona w zależności od ilości osób w rodzinie, no i liczby osób, liczby dzieci i tak dalej, w sumie tak samo jak ten kredyt w Polsce. Maksymalna powierzchnia mieszkania to około 95 metrów kwadratowych dla trzyosobowej rodziny. Można z takiego programu skorzystać i no bardzo dużo osób teraz właśnie z tego programu korzystają, tylko chodzi o to, że to też jest kwestia taka, że żeby złożyć wniosek, żeby czekać na decyzję, to też jednak to też jest czas, a teraz najbardziej cenny jest czas i wiele osób nawet, którzy mogą skorzystać z tego programu, jednak decydują, żeby po prostu kupować mieszkanie za gotówkę.
Okej. Rozmawialiśmy dużo o Lwowie, o Kijowie, czyli o tych miejscach, które są mniej dotknięte, no Kijów bardziej niż Lwów, ale są generalnie mniej dotknięte niż te miasta na froncie. No a co z takimi miastami jak na przykład Odessa, tak? Które większość z nas kojarzy, gdzie latał Wizzair czy Ryanair. Jak to tam?
Odessa jest przepięknym miastem, natomiast Odessa była zniszczona wiele razy w 2022 i 2023, a nawet w tym roku było kilka rakiet, które przyleciały. I Odessa ma dużo, jakby przez to, że ma port i jest takim miastem strategicznym, powiedzmy, dla Rosji, to też była no, najbardziej zniszczona, tak? Więc jeżeli mówimy o budowie w Odessie, to w ogóle ta budowa stanęła prawie na poziomie 80-90%, czyli nowych budynków prawie nie ma. Teraz jest druga fala ludzi, którzy wyjeżdżają z Odessy, bo przez jakiś czas było w Odessie jednak cicho i stabilnie, ale teraz już jest ta druga fala, która przyjeżdża do Lwowa, do Polski i te mieszkania jednak nie drożeją w Odessie. i wynajem też nie jest najbardziej popularny, czyli wszyscy jadą do tych, do Lwowa, czy do takich miast, które są obok Lwowa, na przykład Truskawiec.
No to Odessa jest jednym z tych miejsc, które tak wyglądają, no a co z Charkowem?
W Charkowie na pewno przez wiele rakiet, które przelatywali przez nawet od początku wojny najbardziej, to ceny mieszkań spadły o połowę i nawet od lutego 2024 roku dalej jest spadek tych cen. Jest związany z masową sprzedażą tych mieszkań, które nadal są w całości, no i obniżeniem popytu. Tak więc popytu nie ma i
Czyli pomimo tego, że ceny są obniżone o połowę, to i tak tego nikt nie kupuje, tak?
Tak, i tak tego nie kupuje. Deweloperzy też zawiesili pracę, czyli prawie 80% czy nawet 90% budowy jest zawieszone, a naprawdę w Charkowie do tego, do tej wojny bardzo dużo też nowych budynków się budowało. W ogóle największy taki spadek budownictwa to w sumie odnotowano w tych regionach Charków, i te okolicy obok Charkowa, wszystkie, które są blisko frontu.
No a co z tymi deweloperami? No przecież to były gigantyczne firmy, tak? Co z tymi deweloperami, którzy przestali budować? Co się z nimi dzieje?
Oczywiście nie wszyscy zawiesili pracę, czyli ktoś buduje dalej w Ukrainie, a ktoś stwierdził, że można poznawać nowe rynki. Na początku wojny, na przykład w 2022 roku, przyjeżdżało do Polski bardzo dużo tych ukraińskich deweloperów, którzy tutaj robili takie rozeznanie rynku, co można tutaj budować, jakie dokumenty są potrzebne, jak dostać finansowanie, czy w ogóle jakby przerzucić ten kapitał z Ukrainy do Polski. Powiem tak, że wiele z tych deweloperów jednak w Polsce nie zostały, ale ci, którzy zostały, to ci teraz budują takie szeregowce, czy takie bliźniaki na przykład obok Warszawy, czy gdzieś indziej, na przykład bliżej Mazur. I też deweloperzy niektórzy stwierdzili, że trzeba poznawać takie rynki bardziej egzotyczne i budują teraz na przykład na Bali. Na przykład jeden z największych deweloperów w Ukrainie, Tarian, teraz buduje bardzo fajny projekt na Bali, teraz czeka na pozwolenie na budowę, już zbiera inwestycje i to będzie taki bardzo ciekawy koncept jako apart hotel z zarządzaniem i to będą ceny o wiele niższe niż w Polsce czy gdzieś w Europie, więc teraz takie projekty cieszą się bardzo, bardzo dużą popularnością, bo tacy deweloperzy już mają doświadczenie w budowie największych, najbardziej takich zaawansowanych budynków i mieszkaniowych, i komercyjnych.
To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo tak sobie myślę, że jeżeli ktoś jest jednym z największych deweloperów w kraju, tak jak u nas znamy różnych deweloperów tych stopki, mają kupę pieniędzy, kupę doświadczenia, kupę ludzi, rodzin, które żyją w ogóle z tego budowania, no i przede wszystkim tej żywej gotówki i nagle im się kończy biznes, szukają innego miejsca, gdzie mogą legalnie tą gotówkę, czy legalnie, no powiedzmy przenieść po prostu, legalnie czy nielegalnie ją po prostu przenieść. Więc w tych miejscach, gdzie jest to możliwe, to ci deweloperzy zaczynają tym kapitałem i tym swoim know-how całym operować w różnych miejscach na ziemi. Przecież to nagle nie wyparowało, tak? Firma, która zatrudnia, nie wiem, 3000 osób, nagle przecież nie zaczęła handlować rybami, tak? Tylko no dalej się tym zajmuje w innym miejscu na ziemi. Więc to też jest ciekawe i tego pewnie będzie coraz więcej, nie?
Zajmują się tym dalej i zatrudniają lokalnie takie firmy, które mogą takie rzeczy w ogóle im sprzedawać, czyli firmy marketingowe i firmy, które są takimi biurami sprzedaży, albo nawet połączone te dwie firmy. Zatrudniają tych lokalnych, żeby się w ogóle odnaleźć na tym nowym rynku, ponieważ też no, jakby doświadczenie w budowie w Ukrainie oczywiście mogą wykorzystać w innych krajach, ale też różni się rynek i przepisy i prawo czy podatki.
No więc co, to idąc za ciosem, to mam jeszcze ciekawe pytanie. Ciekawe, czy będzie to ocenicie, ale dla mnie ciekawe, bo tak, no mnóstwo ludzi na Ukrainie zarabiało gigantyczne pieniądze, tak? I teraz ty pracujesz, masz swoje biuro nieruchomości tu w Warszawie i obsługujesz ten rynek właśnie ukraiński, powiedzmy tak, czy osoby w ogóle ze wschodu, nie? Które jakby mówią w innych językach niż po polsku. Ile jest tych transakcji? Na jakie one są kwoty? Byś powiedziała z własnego doświadczenia, jakich ludzi spotykasz, co oni kupują w Warszawie, za jakie pieniądze, żeby pokazać właśnie, wiesz, jak to wygląda.
Największa ilość tych ludzi, którzy kupują mieszkania, to są przedsiębiorcy oczywiście. Wiele z tych przedsiębiorców to albo mieli jakieś fabryki w Ukrainie, albo jakieś inne tam produkcyjne działania, tak? I teraz przerzucają te fabryki czy produkcje do innych krajów, a sami są z dziećmi, z rodziną, są w Polsce, bo tutaj jest bezpiecznie. A najbardziej kupują takie mieszkania w standardzie premium, no to jakby się nazywa standard premium. Jeżeli mówimy o ceny, no to dla większego, dla na przykład czteropokojowego mieszkania to około 2,5 czy 4 milionów złotych, to na takim poziomie jakby dla nich ceny są też podobne do cen ukraińskich, do tych kijowskich i też doceniają to, że w Warszawie jest rozwinięta infrastruktura i bezpieczeństwo, czyli zamknięte osiedla, monitoring, bliskość transportów czy sklepów. W sumie na takie rzeczy patrzą i też przez to, że ich dzieci nie są w polskich szkołach, a idą na przykład do szkoły brytyjskiej czy amerykańskiej, to też rozważają takie okolice, które są blisko tych szkół, czyli Mokotów, Wilanów, Konstancin i tak dalej.
Okej, czyli duzi przedsiębiorcy, którzy uciekli z biznesem do innych krajów, nie tylko jakby do Polski, to i tak mieszkają tu w Polsce, w Warszawie po prostu. No i kupują te drogie nieruchomości, których Polacy nie kupowali aż w takiej ilości, no bo tak naprawdę tych transakcji gotówkowych w Warszawie najwięcej jest właśnie chyba od osób z Ukrainy, nie?
Powiem tak, że w tym roku i w poprzednim roku prawie 45 czy nawet 50% transakcji naszego biura były z klientami kupującymi z Ukrainy i Białorusi. Tu też nie zapominamy o tym, że w Białorusi też jest sytuacja polityczna niestabilna i wiele ludzi się nie zgadzają z tą sytuacją polityczną i wyjeżdżają z kraju. Wiele osób bardzo mądrych, bardzo dobrze wykształconych, młodych programistów, specjalistów IT też wyjeżdżają przez to, że wiele firm zagranicznych, z którymi wcześniej pracowali, stwierdzili, że dobra, teraz nie będziemy żadnych umów podpisywać z firmami białoruskimi, dlatego wyjeżdżają do Polski, tutaj rejestrują swoją działalność gospodarczą i dalej pracują, jakby dalej zarabiają w tych dolarach czy euro, ale przez to, że tutaj jest bezpiecznie i można dalej jakby kontynuować swoją działalność, to tutaj dużo kupują tych mieszkań. Ale jeżeli chodzi o takich młodych specjalistów, to oczywiście to nie są premium mieszkania, tylko bardziej taki rynek popularny, segment taki popularny, lubią Ursus, Włochy, Białęka, czyli kupują w takich rejonach, gdzie są te mieszkania dostępne.
No masz mnóstwo znajomych z Ukrainy, tak? I teraz pytanie, jak ludzie, którzy są tutaj, którzy już mają biznes, są tak jak ty, tutaj jesteś już długo, no masz firmę swoją i tak dalej. Czy osoby, które są tutaj kumate, coś robią, zarabiają pieniądze, mają w ogóle ochotę, żeby wracać po wojnie, jeżeli ona się kiedykolwiek skończy, tak, w najbliższej przyszłości, wracać na Ukrainę, czy raczej z rozmów słyszysz, że chcą zostać już tutaj, czy w ogóle dalej jeszcze jechać?
Powiem, że tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ja znam dużo ludzi, którzy już w poprzednim roku wróciły do Ukrainy, bo stwierdziły, że jednak tutaj nie da się kontynuować tego poziomu życia, które mieli w Ukrainie.
Czyli, że tu jest za drogo? Czy?
Że tutaj jest za drogo i też nie dostają takiej jakości, która była w Ukrainie. A te ceny wynajmu były po prostu tak szalone, że ludzie naprawdę rezygnowali z tych wynajmów w Polsce i wracały do Ukrainy. I ja znam wiele ludzi, którzy wrócili. A jeżeli mówimy o takich o takim segmencie rodzin z dziećmi, no to raczej albo zostają w Polsce i tutaj rzeczywiście kupują te mieszkania w Warszawie albo w okolicach Warszawy, albo w innych miastach, albo wyjeżdżają też do innych krajów typu Portugalia, Hiszpania i tak dalej. Jeżeli chodzi o zakup domu, no to oczywiście Ukraińcy czy Białorusiny kupują te domy, czy szeregowce, czy bliźniaki. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że kupując, nie każdy obcokrajowiec może w Polsce nabyć nieruchomość bez zezwolenia ministra, więc kupują raczej te mieszkania niż takie domy wolnostojące. Ale jeżeli kupują bliźniaki, to sprawdzają zawsze, czy trzeba zezwolenie ministra uzyskać, czy nie. Jeżeli nie, to jakby nic nie...
A na czym polega to zezwolenie? Bo to przy mieszkaniach też obowiązuje, czy...?
Przy mieszkaniach akurat nie obowiązuje. To obowiązuje tylko wtedy, kiedy ktoś z obcokrajowców nabywa nieruchomość razem z gruntem, czy udziałem w drodze na przykład. I wtedy jakby minister spraw wewnętrznych w Polsce musi dać takie zezwolenie, czyli zgodę na zakup takiej nieruchomości, bo ta osoba musi pokazać, że w jakiś sposób jest związana z Polską.
Okej, okay. Czyli jakby, nie wiem, jak ciężko się uzyskuje takie zezwolenie, no ale zakładam, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to prościej mu jest po prostu kupić duży apartament 100-metrowy niż bawić się w zakup domu, tak? Jeżeli to byłby problem z uzyskaniem tego pozwolenia. Nie?
To raczej nawet nie problem z uzyskaniem tego zezwolenia, tylko o czas uzyskiwania. Nikt nie wie, ile to czasu zajmuje. Czasami dokładnie, to zajmuje 3 miesiące, czasami 6. I to nie jest raczej przez to, że strona kupująca rezygnuje z tego, tylko strona sprzedająca nie chce tyle czekać.
Rozumiem. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję. Chcieliśmy właśnie w tym odcinku, żeby wybrzmiało to, że pomimo wojny no ludzie żyją, zarabiają, a rynek nieruchomości jest jedną z tych rzeczy, która jest po prostu wśród nas, była, jest i będzie zawsze. Więc chcieliśmy tą sytuację po prostu Wam przedstawić. Mam nadzieję, że najważniejsze informacje zostały przekazane. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy wszystkich. Cześć.